mamy wielki finał polskich kwalifikacji Eurowizja 2025. Duet Spada i Nichos.
Oj, to już płakałam, ja przecież nie mogłam usiedzieć, jak już występowała.
Świetnie w ogóle, tak wysoko zeszli, jeszcze z takim odbiorem, takim niezbyt pozytywnym, to w ogóle jest super.
Jasne, emocje po prostu niesamowite, nie do opisania. Duma, że coś takiego wyszło poza nasze no, jednak małe dość miasto.
Byłam tam, widziałam to na własne oczy. Praktycznie 2-3 metry od niej udało się. Sukienka nie odpadła, nic się nie poślizgnęło dziecko, po prostu wszystko było tak, jak sobie zaplanowali. Więc jak tylko ten się występ zakończył, to ze mnie wszystko zeszło.
Do naszej loży. Tak.
Później mówiła dla mnie babciu, dobrze, że Steczkowska wygrała. Ona tyle razy już występowała w tej Eurowizji i mówi, niech już jej tam będzie. Nie zazdroszczę jej wcale, niech sobie leci tam i zdobywa medale. Mówi, mnie wystarczy drugie miejsce i to, mówi, bardzo dużo jest.
Zapraszam.
Spoko ten, żeby weszło ten, Nika. Bo ja myślałem, że ten flecik wstawić jeszcze do basu.
Nie wiem, czy no ja nie przekombinowałam już.
Jeszcze za dużo.
Tak, ja już bym została tylko w naszej wersji. Okay. Bym skróciła najazd. Tam, te zaczynione dwery dwa razy krócej. Tam jest za długo, moim zdaniem.
Który to przejście o to?
Tak.
Dzielimy czas pomiędzy studio i co tydzień gdzieś jedziemy grać.
Skończyłam już pracować, w sztucznej inteligencji pracowałam. Stwierdziłam, że to jest moment, kiedy mogę trochę się bardziej rozwinąć muzycznie i po prostu jest na tyle dużo rzeczy i widzę w tym potencjał, że chciałabym bardziej się na tym skupić.
Tak myśleliśmy sobie, że nie możemy się pomylić, bo nikt tego nie robił w ten sposób, więc nie ma złych i dobrych opcji. Ale pamiętam, że Nika na pewno urzekała talentem olbrzymim i taką znajomością kultury lokalnej, o wiele większą niż moja.
Urodziłam się w Bielsku Podlaskim i moja rodzina pochodzi z Bielska, ale też właśnie z Kleszczel, więc mam takie korzenie bardzo podlaskie.
Każdy wnosi cały bagaż doświadczeń życiowych, nie tylko korzenie, ale bardzo wiele różnych rzeczy. Ja mam trochę bardziej skomplikowaną sytuację. Genetyczny spadek po ojcu z Kolumbii i jakieś zamiłowanie trochę przez to może do muzyki południowoamerykańskiej z jakiejś ciekawości podświadomej wynikłe. No ale moi dziadkowie od strony matki są na maksa z Podlasia, więc ja się czuję zakorzeniony. Babcia bardzo dużo mówiła i tłumaczyła mi ortografię, że rzeka to na pewno przez RZ, Burieka i tak dalej.
Tak naprawdę taka moja droga muzyczna też się bardzo opierała na tej ludowości, na tradycji. Zawsze to były różne zespoły, jakoś w pewien sposób nawiązujące czy do języka podlaskiego, czy białoruskiego, czy ukraińskiego, bo przewinęłam się chyba przez wszystkie możliwe zespoły w Bielsku. Jakoś mnie tak nosiło bardzo. I dołączyłam do Rzymerwy i to był chyba taki punkt, w którym ja naprawdę poczułam, że to jest to, śpiewy bardzo tradycyjne, bez żadnych ulepszeń na tamten moment, takiej estradowej muzyki wtedy nie czułam. Tak naprawdę to się zaczęło przez skrzypce i dopiero potem wszedł śpiew.
Nika mi ostatnio powiedziała, że zaprosiła mnie do stodoły i mówię, że krzycz po prostu. I ona zaczęła krzyczeć i z innymi dziewczynami. I to była grupa, w którą najwięcej czasu i energii włożyliśmy i takie szerokie horyzonty dostali muzyki tradycyjnej.
Jak Nika mi powiedziała po zdaniu matury, że ona idzie na studia na fizykę, to ja tak się zasmuciłem trochę, bo gdzie dziewczyna taka utalentowana w kierunkach muzycznych i fizyka. No ale widocznie to trzeba było, żeby przejść taki też etap. No, ale wtedy ja też pomyślałam, że to będzie czasowe, że Nika wróci do tego, co ją naprawdę ciągnie i w czym chce się realizować.
Trawa murowa, trawa murowa, krątyny zielona, rano raninko, rano raninko, krątyny zielona, nie ma na mnie, ciepleńka go duszu, rano raninko, rano raninko.
Swada miał stworzyć numer, który jest oparty i na tradycji, ale też pokazuje Podlasie jakąś naturę w fajny sposób i ciekawy, więc od razu założenie było takie, że będzie do tego wideo. No i razem się spotkaliśmy i ja wziąłam na warsztat też taką tradycyjną pieśń Trawa Murawa, to taka wiosenna pieśń, jeszcze zapisana też w ogóle jako pierwsza zapisana przez Doroteusza Fionika jeszcze za jego czasów młodości. On od niej zaczął i ja tak naprawdę od niej zaczęłam taką muzyczną podróż już tak na swoim.
No tak, to jest Trawa Murawa. Nagrana podczas majowej rosy u nas w Studziwodach. W tej pieśni Trawa Murawa jest przyroda i jest człowiek, jest personifikacja tejże trawy, która rozmawia z słońcem. Tajemniczość tej pieśni, ona nawet w tej interpretacji Niki, ta melodyka tej pieśni jest zachowana, jej taki pierwotny charakter. Po raz pierwszy, jak usłyszałem, to mi się nie spodobało. To, co Nika na scenie robi, jej interpretacje, spodobały mi się po 2 latach. Jak ona dojrzała do tego. A teraz jest profesjonalistką w tym, co robi.
Nie czuję!
Nasz trzeci kawałek Hadżuja w pewnym momencie stał się jakimś takim wiralem, szczególnie na Białorusi, ze względu na chyba ten język, że ludzie nie spodziewali się, że i Polacy, ale przede wszystkim akurat Białorusini nie wiedzieli, że tutaj na wschodzie Polski takie coś występuje. I ten koncert Waruszniek, to był koncert dla Białorusinów, tam było parę tysięcy ludzi, więc to był w ogóle nasz pierwszy koncert. My nie mieliśmy materiału, więc zagraliśmy pół godziny ledwo, nachytaliśmy tam tych kawałków, więc to był taki no naprawdę wjazd na głęboką wodę. No odbiór był przecudowny, ale ja też pamiętam coś takiego, że nigdy nie przypuszczałam, że ucząc się kiedyś w szkole białoruskiego, nagle się okaże, że ja będę w Warszawie właśnie mówić do 1000 Białorusinów po białorusku, więc zawsze tam powtarzali, że białoruski, po co to komu? No a tutaj się okazało, że właśnie w samej Warszawie ja będę musiała prowadzić koncert po białorusku.
Na koncertach mamy w ogóle przekrój wiekowy, z którym nie możemy się połapać. Górnej granicy wiekowej to w ogóle, no nie wiem, trudno mi określić, ale tam do oporu, jak ktoś jeszcze ma siłę, żeby się ruszyć, to jest też, więc tam cały w ogóle przekrój. I jeszcze też nawet dzieci przychodzą z rodzicami. Mamy jakichś naprawdę bardzo młodych słuchaczy i też w pierwszym rzędzie żwawo tańczących.
Dużo graliśmy, też tworzyliśmy muzykę cały czas, no i ostatecznie doszliśmy do momentu, w którym stwierdziliśmy, że wydajemy album In the Woods i to był już listopad.
To jest dla nas bardzo ważne, to lokalne wsparcie i ludzie, którzy zawsze nam pomagają przy teledyskach, zawsze coś chcą dać od siebie, jeszcze więcej, o ten krok dalej pójść i w Nowosiłkach kręciliśmy dużo i tam. I ludzie do domu nas wpuszczali i pani Sołtysowa też udostępniała świetlicę. A jeszcze było przed Eurowizją, ale chcieli tutaj coś tam działać.
Wiernie jego lebella bujnym wietram żalela.
A potem Eurowizja, spontanicznie w sumie się tam zgłosiliśmy i ona nam przyniosło jeszcze większy boost. Od wtedy do teraz cały czas jesteśmy jeszcze na tej fali.
Ja się obudziłam w innej rzeczywistości.
Tutaj dużo ludzi nam gratulowało i w cerkwi jak byłam, to podchodziły kobiety, gratulujemy, wnuczki.
Oni to wszystko sami robili. Oni odpowiadali nawet na maile, na wszystko, co niektórzy byli zdziwieni. My rozmawiamy ze swadą i niczosem? Bezpośrednio? Przecież zwykle to się dzieje przez kogoś, tak? Przez jakiegoś menadżera czy wszystko. A oni takiego kogoś nie mieli.
Dużo było różnych opinii w związku z językiem najbardziej. To, że ten język nie istnieje i że tutaj chcemy rusyfikować całą Polskę w ogóle, że wprowadzać ten język, albo że z Ukrainy jesteśmy jakimiś banderowcami. No ale tak naprawdę i tak większość było bardzo pozytywnych, a te negatywne, no wiadomo, zawsze jakieś tam będą, bo na pewno dla wielu ludzi to był szok, że jest coś takiego, bo wiadomo, śląski, kaszubski to już jest znany temat, ale tutaj dużo osób nie wiedziało, więc generalnie każde chyba pogranicze ma coś takiego, że tutaj się mieszają języki i tak dalej. Podlasie nie jest jedyne. A akurat teraz chyba jest trochę taki boom na Podlasie. I fajnie, niech się ludzie dowiadują.
Twardoch o nas mówił. On sam jest tam obrońcą śląskości. I mówił, że miał wrażenie i miał nadzieję, że Polska jest mniej peryferyjnym krajem. Że jak się zdarza coś takiego, no to jak żyje się w kraju, w którym czuje się siłę swojej kultury polskiej, ja czuję siłę polskiej kultury, jakoś się nie boję Tatarów na Podlasiu, że oni zawładną krajem, bo wiem, że kultura polska jest silna i to nie tak łatwo będzie zrobić. Natomiast on mówił, że tam wyszły takie niepokoje, jakieś lęki, niepewności, to jest próba zniszczenia polskiej kultury i tak dalej. No to takie wynikłe ze strachu reakcje, mi się wydaje.
Polska odkryła coś, co było w pewien sposób okryte lekkim kurzem.
Ale ludzie wstydzili się tej swojej nawet mowy. Bo jak między sobą przechodzisz, rozmawiają. A jak tylko już idzie katolik, to od razu zmieniają na polską mowę. Tak jakby się wstydzili, że są prawosławni. My są Białorusini.
Sam język, no to jest język jeszcze Wielkiego Księstwa Litewskiego. On tutaj się ostał wśród chłopów, ale ja też nie chcę się stawiać w roli jakiegoś edukatora, bo też nie wychowałam się w tym języku, tylko go przyjęłam w trakcie mojej całej podróży. Ale no ja też czerpię z różnych rzeczy. Ja to też tak nazywam językiem podlaskim. Jest to na pewno ten język, ale jest na pewno to wpływ też języka białoruskiego, czy może i cerkiewnosłowiańskiego, ukraińskiego, czy jeszcze czegoś innego. Ja tutaj naprawdę chcę podejść do tego swobodnie. Czy to jest gwara, czy to jest jakiś mikrojęzyk. Zostawiam to innym, a ja po prostu tak się wyrażam i najlepsze określenie to jest chyba po swojemu. To jest totalnie po mojemu i chyba jak to już ktoś nazywa, to już w jego gestii.
Przez tyle lat nie znalazł się sposób. Przecież mamy książki, mamy wydawnictwa po swojemu, tego jest dużo, tylko to nie ujrzało światła dziennego gdzieś szerzej. A w tym momencie ja obserwuję już, jak przeglądam media społecznościowe i w mediach telewizja, radio, że słowo Podlasie stało się bardzo takie mainstreamowe. Jak popatrzę na nią na scenie, to ja jestem jej fanką w tym momencie. To już nie moja córka. Moja córka jest wtedy, jak ona do mnie przyjedzie i ona mi opowiada o wszystkim, o swoich uczuciach, o tym, co ona przeżywa. I ona jest wtedy moją córką. Powiem od razu taką historię. Byłam na mieście i spotkałam swoją znajomą, której córka uczyła się z Niką w klasie, w liceum. I ona mówi, ale jak to? To jest Nika? Przecież ona zawsze grała tak zwane drugie skrzypce. I to była prawda. Ona ma taki charakter, że się nigdy nie wybijała naprzód. Ona zawsze stała z boku. Ona się przyglądała na początku jakimś nowym zdarzeniom, nowym zjawiskom, ludziom również. Trudno powiedzieć, co jej tam w duszy w tym momencie grało, ale ona zawsze stała z boku.
Nika, to moja mama, tak wybrała. Jest to imię greckie, oznaczające zwycięstwo. Bardzo, bardzo dziękuję jej za to. Bo bardzo mi się podoba. Niczos, koleżanka mnie tak nazywała. I jakoś mi się to bardzo spodobało, niczos na czos, więc tak zostało, jakoś tak poczułam, że też nie chcę być Nika Jurczuk, bo też wolałam sobie to zostawić już tak bardziej prywatnie i coraz bardziej to są te same postacie. Na początku wydaje mi się, że była większa przepaść między Niką, która była studentką, raczej nie wychylającą się nigdzie. No a Niczas była taka bardzo sceniczna, ale teraz zauważam, że one coraz bardziej zlewają się w jedno, że Niczas przekłada się na takie życie prywatne. Cieszę się z tego, że nie muszę udawać i nakładać jakieś maski, tylko czuję się pewniejsza w tym, co robię.
Był to reportaż Joanny Sikory i Zmiciera Kościna, Nika. Opowiadali Nika Jurczuk, Wiktor Szczygieł, Elżbieta Jurczuk, Ludmiła Nikonorow, Hanna Fionik i Doroteusz Fionik.